Radiowy Klub Biznesu.
Dzień dobry, Adam Janczewski. W Polskim Radiu Białystok czas na Radiowy Klub Biznesu, a dziś będziemy koncentrować się na nieruchomościach na rynku mieszkaniowym, bo z nami jest Marek Szubzda, współwłaściciel i współzałożyciel firmy Express House. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim postawimy diagnozę, jak obecnie wygląda sytuacja na rynku nieruchomości, to jak zaczęła się twoja przygoda z tą branżą, jak wszedłeś w branżę i dlaczego akurat nieruchomości?
Przyciągnął mnie do tej branży kolega, z którym pracowałem wcześniej jeszcze w branży ubezpieczeniowej. To było tak, że szukałem swojego pomysłu na życie. To był czas, kiedy skończyłem studia i szukałem miejsca, gdzie mógłbym się rozwijać. Trafiłem do nieruchomości, do dużej ogólnopolskiej firmy, gdzie się nauczyłem sprzedaży, gdzie się nauczyłem w ogóle tematu nieruchomości, gdzie tak naprawdę złapałem bakcyla. To był dobry czas, to był przełom roku 2008-2009, więc zaraz po tej bańce, gdzie był ten kryzys mieszkaniowy, więc w trudnym czasie zaczynałem. Natomiast sam fakt tego, że się nauczyłem dobrze tego warsztatu, w dobrym towarzystwie pracowałem, mieliśmy świetny zespół i poszło.
2008, a teraz 2025, dużo się zmienił ten rynek?
Rynek nieruchomości się zmienia, bo cały czas jesteśmy w takiej sinusoidzie. Raz jest rynek kupującego, raz rynek sprzedającego. Dzisiaj znowu mamy rynek kupującego. My to przerabialiśmy, bo jak zaczynałem, to właśnie był taki czas, kiedy na kupującym tą uwagę trzeba było skupić, trzeba było popracować z tym kupującym i faktycznie dużo więcej czasu mu poświęcić niż przez ostatnie kilka lat, kiedy ten rynek był sprzedającego.
2008 rok to początek twojej przygody z tą właśnie branżą, a kiedy powstała firma Express House?
Express House powstało w 2012 roku, dokładnie 2 kwietnia zaczęliśmy pracę, także zbliżamy się do urodzin firmy. To był pomysł, który w nas kiełkował troszeczkę dłużej niż miesiąc czy dwa. Firmę otworzyliśmy wraz z osobami, które ze mną pracowały w tym czasie. Z Piotrem, Krzysztofem, którzy byli doradcami finansowymi wtedy, oraz Przemkiem i ja też byliśmy doradcą do spraw nieruchomości. Także uzupełnialiśmy się wzajemnie, jeżeli chodzi o obsługę klienta. Byliśmy dobrzy w tym, co robimy. I tutaj to, co nas motywowało w ogóle do pójścia na swoje, to nie były pieniądze, bo może się wielu osobom wydawać, że było źle, że nie zarabialiśmy, że poszliśmy na swoje. Tu było zupełnie inaczej, gdyż zarabialiśmy bardzo dobrze. Mieliśmy po prostu ambicje, chcieliśmy się rozwijać. Już na samym początku, już w pierwszej umowie spółki, którą podpisaliśmy jeszcze jako spółka cywilna, mieliśmy zapis, że chcemy być firmą ogólnopolską, chcemy być firmą sieciową. I tak też się kreowaliśmy od samego początku. Zarówno logo, polityka firmy, wszystko było układane tak, żeby się rozwijać właśnie sieciowo.
To jakie były powody tego właśnie, że jak to określiłeś, poszliście na swoje? Nie zgadaliście się z ówczesnym przełożonym?
Nie, absolutnie, wręcz przeciwnie. Uważam, że firma, z której się wywodzimy, mimo że już nie istnieje na rynku, to była naprawdę świetna szkoła. I w czasie, kiedy my zaczynaliśmy, kiedy się tego uczyliśmy, ta firma też się rozwijała. Obserwowaliśmy bardzo wiele aspektów organizacyjnych, korporacyjnych, które naprawdę się sprawdzały w tej branży. Nie było takich powodów tego typu, że było nam źle w miejscu, w którym pracowaliśmy, że odchodzimy na swoje, bo się buntujemy. Nie. To wynikało z jakiejś ambicji, z jakiegoś marzenia, z takiego poczucia, że my chcemy budować.
A skąd ta ambicja od razu, żeby stać się firmą ogólnopolską, nie ograniczać się tylko do regionu?
Chcieliśmy coś zmienić, tak, że było nam dobrze, dobrze zarabialiśmy, obsługiwaliśmy klientów na wysokim poziomie. To tak naprawdę to jest kolejny krok, żeby pójść dalej, no to trzeba mieć cel, który obieramy. No i chyba to był ten cel.
Czy łatwo jest z perspektywy Białegostoku, będąc tutaj w regionie, otwierać firmę ogólnopolską w tej właśnie branży?
Jest bardzo trudno. Uważam, że dużo więcej byśmy osiągnęli, gdybyśmy mieszkali na zachodzie Polski i tam dużo się dzieje. Czerpaliśmy bardzo wiele inspiracji właśnie z pośrednictwa, które działało na zachodzie Polski. Tam ten rynek był dojrzały, tam dużo łatwiej i klienci nam ufali, klienci ufali nam jako pośrednikom bardziej niż tutaj. Jednak tam jest pieniądz, który jest w obrocie. Tutaj nie chcę powiedzieć, że jesteśmy za ścianką, bo mamy bardzo dużo bardzo fajnych, bardzo dobrych cech, których nie mają na zachodzie. Natomiast w biznesie jest trudniej na pewno niż za Wisłą.
I jak ta ekspansja wam się udała? Jak oceniasz?
Jesteśmy cały czas w fazie rozwoju i w ogóle pierwszy oddział poza Białymstokiem otworzyliśmy po 10 miesiącach działalności, bo w lutym 2013 roku otworzyliśmy oddział w Lublinie. To był taki punkt zwrotny w naszej działalności, bo to było właśnie ten krok dalej, tak, w ekspansji. I później powstał oddział w Poznaniu, więc w ogóle wszystkie nasze oddziały własne były daleko od Białegostoku, na różnych rynkach. Byliśmy też w Warszawie przez chwilę z oddziałem własnym, przez 1,5 roku działaliśmy, jednak ta Warszawa wymagała od nas bardzo dużo zaangażowania, na tyle, że sobie odpuściliśmy, żeby móc się rozwijać dalej, więc robiliśmy krok w tył. Teraz mamy jeszcze własny oddział we Wrocławiu od kilku lat i w styczniu ubiegłego roku otworzyliśmy pierwszy oddział franczyzowy. Poszliśmy w kierunku rozwoju już biznesu poprzez sprzedaż modelu biznesowego na zasadach franczyzowych. I w tej chwili jesteśmy w trakcie rozwoju. Otworzyliśmy biura w Bielsko-Białej, w Żywcu, w Łodzi, Częstochowie, Zielonej Górze, Ełku, Warszawie. Także mamy cały czas na tapecie też wiele innych lokalizacji. Szukamy ludzi trochę podobnych do nas. No małymi krokami też się uczymy tego biznesu i szerowania tego biznesu poprzez sieć franczyzową.
Jaki model w ogóle można w tej branży pośrednictwa nieruchomości zaproponować franczyzobiorcom? No bo wydaje się, że to jest raczej sprawa bardzo, nie chcę powiedzieć wtórna, ale taka dość prosty model. No, kupuje się nieruchomości taniej, sprzedaje się je drożej i cały biznes na tym polega. No, gdzie jest to know-how, które wy oferujecie?
W pośrednictwie to nie jest tak, że my kupujemy. My pośredniczymy, my pomagamy w sprzedaży i pomagamy w zakupie. Też wynajmie. To nie jest flipping, to nie jest handel mieszkaniami, chociaż też jest jednym z elementów naszej działalności. To jest pewien model biznesowy, pewien charakter też działalności, oparty o takie fundamentalne, bardzo oczywiste zresztą zasady współpracy, takiego etycznego podejścia i partnerskiego. To, czym zarażamy naszych współpracowników czy franczyzobiorców, to jest właśnie takie podejście w oparciu o te fundamenty. Tutaj takim dowodem słuszności tego, że to nie są slogany jakieś reklamowe czy puste hasła, jest chociażby to, że jesteśmy w spółce w czwórkę od samego początku. Kto nas zna, ten wie, że mamy bardzo różne charaktery, bardzo różne spojrzenie na wszystko, ale to też te różnice nas trzymają w kupie i to, że się uzupełniamy. Mamy właśnie ten fundament etyczny i zaufanie. Fani na poziomie chyba najwyższym.
Radiowy Klub Biznesu.
Ile osób liczy wasz zespół?
W strukturze w tej chwili wraz z franczyzobiorcami i ich zespołami mamy około 70 osób.
I ile to jest nieruchomości rocznie, którymi obracacie?
Myślę, że jest to gdzieś na poziomie 600-700 nieruchomości rocznie. Od początku naszej działalności obróciliśmy nieruchomościami o wartości już znacznie przewyższającej miliard złotych.
Faktycznie pośrednictwo nieruchomości to jest model taki, że nie kupujecie tych mieszkań, aczkolwiek wspomniałeś o tym, że też flipujecie. To słowo jest owiane złą sławą w naszym kraju. O fliperach mówi się bardziej negatywnie niż pozytywnie. A jak ty postrzegasz ten rodzaj działalności i jaką część waszego biznesu to w ogóle stanowi?
To jest pewien element taki, który naturalnie dochodzi do naszej działalności z tego względu, że mamy dostęp do trudnych tematów. Często musimy pomóc komuś, żeby komornik go nie zlicytował czy coś. W takiej sytuacji my jako inwestor kupujemy taniej niż cena rynkowa. Przygotowujemy to mieszkanie później do sprzedaży, remontujemy je. Jak my to robimy to bardzo dokładnie i skrupulatnie, używamy dobrych materiałów. Chodzi o to też, żebyśmy budując markę mieli to zaufanie nie tylko na poziomie klienta, z którym pośredniczymy w sprzedaży nieruchomości, ale też ludzi, którzy od nas kupują, bo to jest cały czas bardzo ważne. I podchodzimy do tego tematu bardzo rzetelnie. Robimy tak jak sobie. Inwestujemy, więc tego rodzaju flipowanie uważam, że jest pozytywne. Tym bardziej, że wchodzą na rynek mieszkania, które by normalnie na rynek nie weszły, bo ta jakość mieszkań, powiedzmy, po babci niekoniecznie się nadaje do dzisiejszego rynku najmu, czy do oczekiwań osób, które mają mieszkać. Natomiast jak w każdym biznesie są też złe strony takiego złego flippingu.
No właśnie, czy dostrzegasz taki rodzaj flipowania na rynku, który jest psujący rynek?
Są pewne patologie, które właśnie nadają obraz taki, jaki jest. Wiele osób szkoli się na podstawie różnego rodzaju filmów w mediach społecznościowych, gdzie osoby, które sprzedają różnego rodzaju szkolenia, chwalą się tym, że zarabiają bardzo dużo, że kupiły tanie, sprzedały bardzo drogo i tak dalej, pokazując pewne metody działania, które nie do końca są etyczne i faktycznie osoby, które chcą tylko zarobić, mogą wykorzystać ten rodzaj działalności jako taki trochę do naciągania.
A wymień proszę kilka praktyk, przykładów tego flippingu, który jest niezgodny z etyką.
Chociażby przykrywanie wad. Jeżeli remontujemy mieszkanie i w tym mieszkaniu mamy jakąś wadę, grzyb na ścianie, to nie chodzi o to, żeby ten grzyb przykryć jakąś farbą, czy
to nie tapetujemy go, tylko najpierw go likwidujemy.
Tak, szukamy przyczyny i naprawiamy. Jeżeli robimy remont i instalacja elektryczna jest do wymiany, to już po prostu trzeba wymienić. I tak, żeby ten ktoś, kto kupi to mieszkanie, nie miał z tym problemu, żeby się nie okazało, że za miesiąc, czy za rok, czy za trzy lata będzie musiał skuwać tynki, bo kable mu się przepalają. Czy wymiana kanalizacji. Skoro już rozkuwamy te ściany, to wymieńmy te rury tak, żeby one działały. Jeżeli przenosimy tą kuchnię do innego pomieszczenia, co się często zdarza, to w przypadku przebudowy mieszkań, z kuchni się robi łazienkę, przenosimy aneks kuchenny. kuchenny do salonu, to też no, trzeba zadbać o to, żeby te odpowiednie spadki były, żeby te rury się nie zapychały z czasem. I także jest wiele elementów takich, w których można zepsuć. I tutaj doświadczenie, dobra ekipa remontowa powoduje, że unikamy tego rodzaju ryzyk. Natomiast jeżeli robimy coś, bo nam się wydaje, bo gdzieś w internecie coś zobaczyłem, jakąś sztuczkę, to nie do końca jest kierunek.
A czy w pośrednictwie nieruchomości wy również pomagacie klientom przygotować mieszkania do sprzedaży?
Pomagamy, bo doradzamy zarówno w kwestiach takich, co zrobić, żeby to mieszkanie wyglądało lepiej, chociażby wymiana żarówki, która nie działa, czy przyklejenie jakiejś listwy, która odpadła. Też stosujemy pewien home staging, czyli przygotowanie mieszkania do sprzedaży, żeby zdjęcia dobrze wyglądały i tak dalej. I to wszystko też pomagamy, przygotowujemy nie tylko mieszkanie, ale też sprzedającego do sprzedaży, bo to w jaki sposób rozmawia, co mówić, czego lepiej unikać, czy czasami jest lepiej, żeby sprzedający oddał sprawę w ręce profesjonalistów, niż opowiadał całą historię życia i mieszkania, bo to też nie zawsze jest mile widziane przez kupujących.
Powiedziałeś o tym, jak ty zaczynałeś, jak ty wchodziłeś w tę branżę, jak zaczynałeś własną firmę, powiedziałeś o swoim zespole, że to około 70 osób, to powiedzmy może, jakie trzeba mieć w ogóle predyspozycje, aby działać w tej branży i żeby działać w niej z sukcesami?
No przede wszystkim trzeba chcieć, trzeba przestawić często swój tok myślenia, bo to nie jest praca, taka stricte praca, to jest bardziej styl życia. My nie pracujemy od godziny 8 do 16, tylko my pracujemy cały czas. Mam na myśli weekendy, mam na myśli spotkania rodzinne gdzieś w towarzystwie. Bardzo często rozmawiamy o nieruchomościach, bo to jest tak powszechny temat, że każdego w jakimś stopniu dotyczy. I to, w jaki sposób działamy, łączymy te kropki, te informacje, które mamy, bo to jest zarządzanie informacją. To my nie budujemy, nie tworzymy czegoś zupełnie nowego. Zarazem trzeba być na tyle relacyjnym. W zasadzie to moim zdaniem najważniejsza cecha takiego doradcy, żeby być relacyjnym, żeby budować te relacje długotrwałe, budować je na zaufaniu, na uczciwości, na tych fundamentach, o których już wcześniej mówiłem, bo jednak klienci nam powierzają majątek życia bardzo często i poza pieniądzem w tym wszystkim też są pewne emocje, pewna historia i na pewno bardzo duże zaufanie klientów do nas, bo jeżeli tego nie ma, no to klient nie skorzysta z naszej usługi, nie powierzy nam tego majątku życia. Kolejną cechą, która się pojawia, to na pewno umiejętność nauki, czyli trzeba być takim specjalistą od podatków, trzeba być architektem, trzeba być budowlancem, trzeba umieć liczyć procenty, dobrze umieć liczyć wszystkie aspekty związane z właśnie tymi kwestiami podatkowymi i trzeba też być poniekąd bankowcem, rozumieć procesy, które zachodzą w bankach w związku z kredytami hipotecznymi. Trzeba być takim multifunkcyjnym. Natomiast ta relacyjność jest moim zdaniem kluczowym elementem i być nastawionym na to, że można nie zarobić.
No właśnie, to jest też ta specyfika. Trzeba się właśnie nastawić na ten system prowizyjny, tak, że możemy przez miesiąc nie zarobić nic, a później sprzedać mieszkanie i mieć z tego zysk, który zapewnia nam spokojne życie przez następnych kilka miesięcy. Czy dobrze rozumiem, czy nie aż tak?
Zależy, ile to mieszkanie kosztuje, tak? Najlepsi doradcy do spraw nieruchomości zarabiają naprawdę bardzo dużo, ale to też wynika z lat pracy, doświadczenia i tego, w jaki sposób pracują ze swoimi klientami, jaki portfel klientów mają, na jakich nieruchomościach pracują, w czym się specjalizują. Naprawdę wachlarz specjalizacji w naszej branży jest ogromny i tutaj jedni się dobrze czują w mieszkaniach na wynajem, ze studentami pracując, inni z kolei w dużych nieruchomościach inwestycyjnych, czy też w pracy z deweloperami. To naprawdę można się rozwijać w każdym kierunku, jeżeli po prostu się chce i ma się do tego pewne predyspozycje i dobrze się czujemy w danym segmencie.
Zaciekawiłeś mnie i z pewnością słuchaczy, mówiąc o tych dobrych zarobkach. Nie proszę cię o przykład z twojej firmy, tylko mając ogólnie obraz tej branży, dobre zarobki w pośrednictwie nieruchomości, to jaka miesięczna pensja?
No to liczymy w dziesiątkach tysięcy złotych.
Czy to są wyjątki?
Wszędzie działa zasada Pareto. Jest część osób, mniejsza część, które zarabiały dużo, zarabiały tyle, co 80% pozostałych. No ale są też te 20% z drugiej strony, które nie zarabiają i ciężko się przebić, jeżeli nie mamy tej żyłki do tych nieruchomości i pewnych predyspozycji czy cierpliwości, bo bardzo często tego brakuje, to można nie zarabiać.
Widzę tu pewne podobieństwa do pracy dziennikarza, również powiedziałeś o tej pracy w weekendy. Praca pewnie też wieczorami, bo klienci często spotykają się, chcą zobaczyć mieszkanie, tak myślę, po pracy, bo wtedy mają po prostu czas, no to wtedy czas na waszą pracę z kolei.
Zdarzało nam się pracować nawet w nocy, także to nie jest coś, co nie występuje. Zdarzało nam się podpisywać umowy przedwstępne o północy, także to nie jest coś bardzo wyjątkowego, natomiast trzeba być przygotowanym na to, że trzeba być otwartym na to, kiedy to klient ma czas, kiedy trzeba coś dokończyć, kiedy trzeba coś zrobić i trzeba się do tego dostosować. Tu nie odłożymy na później, bo czasami jak odłożymy na później, to już nie będzie do czego wrócić.
Radiowy Klub Biznesu.
Mówiliśmy o tych zarobkach, można na tym dobrze zarobić, że trzeba też oczywiście mieć dobre okazje ku temu. Ty mówiłeś też o tej sinusoidzie, że raz jest lepiej, raz jest gorzej generalnie na rynku nieruchomości, więc rozumiem, że wy, zakładając model biznesowy, też musicie myśleć długofalowo, nie z miesiąca na miesiąc, nawet pewnie nie z roku na rok, tylko przewidywać te trendy jeszcze w szerszej perspektywie.
Na rynek nieruchomości wpływa bardzo dużo czynników, zarówno geopolitycznych, które dzisiaj są na tapecie, czy też sytuacje podatkowe, czy różnego rodzaju inne aspekty, chociażby stopy procentowe. Ale są pewne rzeczy bardzo powtarzalne i mówię tutaj o pewnych trendach, które raz są po stronie sprzedającego, raz po stronie kupującego. Ceny nieruchomości też sukcesywnie rosną, jeżeli spojrzymy sobie na bardzo długą perspektywę czasu. I my jako pośrednicy, ale ogólnie w biznesie, myślę, że w dzisiejszych czasach trzeba być bardzo elastycznym i bardzo otwartym na zmiany. I potrafimy się dostosować do rynku. Potrafimy w naszym przypadku pracować z klientem sprzedającym, ale też z kupującym, ale również na rynku komercyjnym, czy na rynku najmu. I powoduje, że jesteśmy w stanie się obronić przed różnego rodzaju zmianami, bo się dostosowujemy. Przykładem jest okres, kiedy stopy procentowe poszły bardzo w górę. Akcja kredytowa się w zasadzie zatrzymała, co spowodowało, że rynek mieszkaniowy, taki kupowany przez Kowalskiego, się zatrzymał, nie było tam transakcji. I osoby, które tylko w tym segmencie rynku się poruszały, miały bardzo duży kryzys. To, że my mieliśmy ofertę również komercyjną, ofertę rynku premium, czy na rynku najmu się dobrze znajdujemy, powodowało, że te okresy przetrwaliśmy i przeszliśmy suchą stopą. Jak wróciły kredyty, jak się zaczął ruch na rynku mieszkaniowym, to też tam byliśmy przygotowani, też to zatrybiło. Także tutaj ta elastyczność, multifunkcyjność i potrafienie się dostosować też do trendów rynkowych powoduje, że da się przetrwać każdą zmianę, każdy kryzys. Poza tym my też jako pośrednik zarabiamy. Czy ceny rosną, czy ceny spadają, my jako pośrednicy...
Marża zostaje ta sama.
My pośrednicy, jako pośrednicy zarabiamy na tym, że się odbywają transakcje i jeżeli ceny rosną, trzeba szybciej kupić, bo będzie drożej, to my zarabiamy na tym. Jeżeli ceny spadają, trzeba szybciej sprzedać, bo zaraz spadnie cena, więc my też zarabiamy. No jakby był taki konstans, wszyscy by kupili to, czego potrzebują, byliby szczęśliwi, zadowoleni, no to wtedy faktycznie my jako pośrednicy byśmy się nudzili.
Gościem Radiowego Klubu Biznesu w Polskim Radiu Białystok jest, przypomnę, Marek Szubzda, współwłaściciel Express House. Rozmawiamy o rynku nieruchomości. Z tego, co mówisz, to rozumiem, że ważna też na rynku jest w tej branży dywersyfikacja. A przynajmniej wy tak do tego podchodzicie. Śledzę waszą działalność od, powiedzmy, jakiegoś czasu i wiem, że z większymi lub mniejszymi sukcesami, ale próbujecie wstrzelić się w różne inne branże, około mieszkaniowe również.
Tak, no, jeżeli człowiek robi cały czas to samo, to się wypala w pewnym momencie i szuka jakiejś alternatywy, kolejnej nogi biznesu. My też, szukając nowych rozwiązań, szukamy też inspiracji do tego, co możemy wnieść do naszej branży, naszego koru biznesu. Pracowaliśmy przez wiele lat wynajmując apartamenty na Bookingu w różnych miastach Polski, bo byliśmy w Białymstoku, Lublinie i Krakowie. Mieliśmy bardzo dużą bazę noclegową i jak się okazało, pandemia nas przygniotła na tyle, że się z tego nie podnieśliśmy. Zamknęliśmy Kraków, zamknęliśmy Lublin. W Białymstoku przetrwaliśmy, ale to już nie było to samo, co wcześniej.
Choć był taki okres, że chyba to naprawdę nieźle działało.
Tak, to nieźle działało, nieźle się rozwijaliśmy. Byliśmy też, nie wiem, czy liderem, ale na pewno jedną z takich głównych firm na rynku białostockim, która tym się zajmowała. Natomiast też, jak do każdego biznesu, potrzeba czasu i zaangażowania w 100%. I jeżeli dzielimy to zaangażowanie za bardzo, to jak odpuszczamy w jednym, to w drugim może jest lepiej, ale w tym pierwszym jest słabiej. Ale to, czego się uczymy w tych innych biznesach, narzędzia, z których korzystamy, przekładamy, później implementujemy w tym, co robimy najlepiej. Kolejny temat, w który weszliśmy 2 lata temu, to jest e-commerce i otworzyliśmy sklep internetowy. Jesteśmy też producentem wyposażenia wnętrz i tutaj też się uczymy tego biznesu e-commerce'owego. Weszliśmy może w trudnym czasie, ponieważ ten rynek jest coraz trudniejszy. To zaczynał 10 lat temu. To było na pewno dużo łatwiej się odnaleźć. Teraz jest bardzo duża konkurencja, bardzo spadają marże i ciężko się w tym odnaleźć, ale to też bardzo wiele uczy. Uzupełnianie tych biznesów, uzupełnianie też wiedzy na temat rynku też utwierdzają nas w tym, że to, co robimy, jest dobre i na tym się znamy najlepiej.
A jaką próbą najbardziej nieudaną z twojej perspektywy byś się podzielił?
Nie było prób nieudanych, każda coś wniosła. Mieliśmy wiele pomysłów, wiele biznesów, natomiast nie wiem, czy była jakaś nieudana.
To ta, która nie przyniosła zakładanego zysku.
A zakładanego to żadna nie przyniosła. Generalnie nawet jeżeli nie przyniosło zysku, to dużo włożyliśmy. No, takim przykładem jest chociażby komora hiperbaryczna, którą mieliśmy przez rok. To był taki biznes, który może nie przyniósł nam dochodu, ale bardzo takiego fajnego, dobrego wniosło do społeczeństwa. Pomagaliśmy fundacjom z cukrzycą czy z innymi chorobami dzieciaków. Zresztą to działa, ten biznes, bo my go sprzedaliśmy. też jesteśmy liderem na tym rynku lokalnym i te wzorce, które my przedstawiamy, widzimy, że są kopiowane bardzo często przez konkurencję, przez mniejsze firmy, ale to dobrze, bo to są dobre wzorce i uważamy, że tak powinno być. Mamy takie poczucie, że skoro nas słuchają, skoro nas kopiują, to warto też pójść krok dalej i faktycznie uczyć tego dobrego pośrednictwa. My jako Express House współorganizujemy chociażby studia podyplomowe z Wschodnioeuropejską Akademią Nauk Stosowanych i z Warszawskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, gdzie się nastawiamy przede wszystkim na tą jakość, na pokazanie tego dobrego pośrednictwa, dobrych wzorców z dużym naciskiem właśnie na tą etykę tej pracy i tego, że faktycznie można pracować w tej branży, czerpiąc dużą satysfakcję, ale też w sposób taki etyczny, a na końcu dopiero są pieniądze z wynagrodzeniem.
Radiowy Klub Biznesu.
Mówisz o ciągłym rozwoju w pośrednictwie nieruchomościami, o tym, że szukacie tych kolejnych gałęzi, którymi można byłoby się zająć, szukacie tej dywersyfikacji, a czy próbowaliście, myśleliście o tym, żeby zająć się branżą deweloperską, żeby zacząć nie tylko pośredniczyć, ale samemu tworzyć?
Tak, cały czas mamy to w głowie, że chcielibyśmy budować, natomiast wiemy, z jakimi wyzwaniami to się wiąże i tu nie chodzi o to, żeby robić wszystko, tylko żeby robić to, co potrafimy i robić to dobrze. I jeżeli byśmy na wszystko się rzucali, to byśmy nie mieli czasu na nic. I tutaj mimo tego, że ta branża deweloperska jest bardzo ściśle związana z tym, co my robimy, to jednak wymaga zaangażowania. Jeżeli budujemy jakiś dom, bliźniak czy szereg, to wymaga tego, żeby jedna osoba była oddelegowana na stałe do tej czynności, a na to sobie nie to, że nie możemy pozwolić, natomiast wiem, że te frycowe, które trzeba zapłacić na początku każdego biznesu, w przypadku branży deweloperskiej może być bardzo, bardzo drogie. Ten czas i błędy, które można popełnić, też są ryzykowne, więc idąc w tym kierunku, należałoby się naprawdę dobrze do tego przygotować i jak będziemy gotowi, to pewnie w tym kierunku też pójdziemy.
Czy próbowaliście, podejmowaliście jakieś próby, czy na razie to są rozmowy, plany i jakieś marzenia?
Powiedzmy, pewne podchody robiliśmy, ale nigdy nie zrealizowaliśmy inwestycji deweloperskiej.
Zajmujecie się też nieruchomościami, nie tylko mieszkaniami, ale także ziemią. Choć to chyba jest mniejsza część waszej działalności.
To zależy. Mamy osoby, które się specjalizują w różnych kierunkach. Jak ktoś przychodzi do nas do pracy, zazwyczaj zaczyna od mieszkaniówki, natomiast później pozwalamy się rozwijać w takich kierunkach, w których dana osoba czuje się dobrze. I czy to są właśnie rynki komercyjne, takie też duże tematy komercyjne, czy też właśnie, jeżeli ktoś się zaczyna zajmować gruntami, dobrze się w tym czuje, zaczyna się w tym specjalizować, to jak najbardziej pomagamy się rozwijać również w tych kierunkach.
Zaczynaliście kilkanaście lat temu, a czy dziś obecnie jest szansa na założenie takiej firmy jak waszej? Jak myślisz, czy można się jeszcze w ten rynek wstrzelić jakkolwiek?
Jak w każdej branży zawsze jest czas na to, żeby zacząć, natomiast dziś jest na pewno dużo trudniej niż było. Tym bardziej, że rynek się konsoliduje i to widzimy, zresztą nie tylko w naszej branży, ale widzimy zwłaszcza u nas, że te małe biura nieruchomości w Polsce się zamykają i albo przychodzą właśnie w większe sieci, tak jak nasza, dołączają do większej grupy, albo zamykają te biura i zostają sami specjaliści. Jeżeli prowadzę biuro, mam kilka osób zatrudnionych, to je zwalniam i pracuję sam. I jestem specjalistą, swoich klientów ogarniam i sobie spokojnie żyję. Natomiast te firmy małe i średnie jednak nie radzą sobie, ponieważ raz, że trzeba być cały czas na bieżąco, trzeba gonić technologię, trzeba być elastycznym i zauważać pewne trendy zmiany. Też koszty, które są związane z prowadzeniem tego biznesu, to nie są małe koszty, chociaż może z zewnątrz wyglądają na jakieś bardzo podstawowe, ale jednak są bardzo wysokie. I mówimy tutaj zarówno o marketingu ofert, przygotowaniu technologii, za którą też należy zapłacić i to wszystko, żeby dobrze działało, musi kosztować. I w większej grupie, w większej firmie jest to po prostu jednostkowo tańsze.
To przejdźmy jeszcze do obecnej sytuacji na rynku, bo to z pewnością wielu słuchaczy również interesuje. Wspomniałeś już w tej rozmowie, że mamy teraz do czynienia bardziej z rynkiem kupującego niż sprzedającego.
Tak, jest w tej chwili tego typu sytuacja, że mamy sporo ofert na rynku, co powoduje też dłuższą decyzyjność klientów, bo mamy większy wybór. Jeszcze rok temu wyglądało to tak, że jeżeli pojawiał się klient, który chce kupić mieszkanie i ogląda mieszkanie, to musiał się na nie zdecydować, bo jak nie, to ktoś inny je kupował. Więc ta decyzyjność była szybsza. Dzisiaj jest tak, że nie dość, że mamy wybór, duży wybór tych mieszkań, to możemy się zastanawiać. I ludzie się zwyczajnie zastanawiają, ale jak się zastanawiają dłużej, to i tych mieszkań przybywa, przez co też troszeczkę nasi klienci kupujący się zaczynają w tym wszystkim gubić i nie wiedzą do końca, co wybrać.
Podobno ceny ofertowe od cen transakcyjnych w ostatnim czasie mogą się dość znacznie różnić, w tym sensie, że są spore możliwości negocjacji ceny mieszkania.
Tak, jest, tak jak powiedziałem, trudniej sprzedać mieszkanie, bo się pojawia tego na rynku dużo. One nie tanieją. Delikatne spadki są, czy jakieś, powiedzmy, zatrzymanie wzrostów, chociaż też zależy, w którym mieście. I to, co obserwujemy, to faktycznie ten klient sprzedający jest skłonny często do większej negocjacji tej ceny, już jeżeli mamy zadatek na stole, niż było to wcześniej. Ale to wynika też z czasu sprzedaży. Jeżeli nie sprzedał przez miesiąc, drugi, trzeci, czwarty, no to zaczyna
się
niecierpliwić, a to też powoduje, że jest bardziej skłonny do negocjacji, ale to też nie można tego traktować tak bardzo ogólnie do wszystkich, ale faktycznie jest więcej tego typu sytuacji niż było wcześniej.
A o rynku nieruchomości i o swoim biznesie w Radiowym Klubie Biznesu w Polskim Radiu Białystok opowiadał współwłaściciel i współzałożyciel biura nieruchomości Express House Marek Szubzda. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Radiowy Klub Biznesu.